Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Pierwsza historia żywa w tym roku. No i dzisiaj w programie będzie sporo akcentów związanych z powstaniem wielkopolskim. No bo przecież za nami uroczystości poświęcone poległym winiarczykom, a przed nami 107. rocznica bitwy o Ławicę. I o tym dzisiaj w programie. Wrócimy także do 50-lecia Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, a w historii żywej nie zabraknie także spacerownika poznańskiego. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy od utworu z dawnych lat, utworu, którym często zaczynamy właśnie nowy rok.
Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all
Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where
Przy pomniku poległych winiarczyków oddano hołd mieszkańcom dawnej wsi Winiary, którzy walczyli i ginęli w Powstaniu Wielkopolskim. Przy monumencie była wojskowa asysta i apel pamięci. Od kilku lat w tym miejscu stoi pomnik, wzniesiony w ślad za monumentem upamiętniającym poległych, który stał tutaj przed wojną.
Historia żywa.
Przemysław Piwecki, winiarczyk.
A tak, urodziłem się na winiarach i nawet na jeden dzień się z winiar nie wyprowadziłem, także jestem rodowitym winiarczykiem.
No i jeśli chodzi o powstańców wielkopolskich rodem z winiar właśnie, to można by się zastanowić, czego oni nie zdobyli, bo zdobyli właściwie prawie wszystko.
Zdobyli bardzo dużo, ale w tych wszystkich przekazach historycznych, które są publikowane, no niewiele się wspomina właśnie o dokonaniach oddziału winiarskiego, a była to nie tylko hala Cepelina, ale były to forty obronne, koszary na Golęcinie, no i wiele, wiele innych obiektów. Także zasługi tych ludzi naprawdę były bardzo duże. I proszę zwrócić uwagę na to, że mała wieś podpoznańska, bo wtedy to była wieś Winiary, straciła ze swoich mieszkańców 90 mężczyzn. 90 powstańców poległo w czasie walk w Powstaniu Wielkopolskim. Cel był najważniejszy, cel, do którego się wszyscy przygotowywali pod skrzydłami sokołów. Przygotowali się do walki zbrojnej, odzyskanie niepodległości. Polska odzyskała niepodległość, Poznań, Wielkopolska odzyskali niepodległość. To było najważniejsze.
Główne obchody 107. rocznicy Powstania Wielkopolskiego za nami, to jest zawsze 27 dzień grudnia, wy jesteście troszkę później, ale walczycie także jako działacze, jako mieszkańcy, żeby było o was głośno.
Dlatego naszą datą, którą wybraliśmy na uroczystości tutaj na terenie Winiar, jest 29 dzień grudnia. 27 są wszystkie najważniejsze uroczystości. To nie ulega wątpliwości. 28 wszyscy najważniejsi z miasta jadą do Warszawy. Tam są uroczystości kolejne i bardzo dobrze. A my 29, tak ażeby zaznaczyć. A tak naprawdę przecież jeszcze powstanie dopiero się zaczęło i o powstaniu należy mówić naprawdę długo.
Katarzyna Stelmachowska, dawniej mieszkałam na Winiarach.
Autorka książki o winiarach.
Tak, albumów ze zdjęciami o winiarach i też książki o okupacji na winiarach. My jako ostatnie pokolenie tych 60-50-latków pamiętamy jeszcze tamtych ludzi, którzy żyli między nami i wtedy w zasadzie się nie mówiło nic o ich zasługach. Takie były czasy. Teraz po ich śmierci, po upływie tylu lat odkrywamy karty historii i cieszymy się tym, że mieliśmy takich sąsiadów, no, powstańców wielkopolskich, żołnierzy konspiracji, bohaterów po prostu.
Czy będzie pani jeszcze opisywać te historie, bo rozumiem, że są one zbierane cały czas?
Cały czas są zbierane, natomiast nie wiem, czy będę opisywać. Mam nadzieję, że sił i czasu wystarczy. Lata lecą i no nie wiem, zobaczymy.
Czy winiary mają jeszcze taki swój trochę historyczny wciąż charakter?
Poniekąd tak. Zawsze tym symbolem dawnych winiar zostanie kościół. To jest chyba jedyny budynek. Natomiast jest też, no, są fragmenty ulic, zwłaszcza Sokoła czy Źródlanej, które przypominają dawne winiary. No i szkoła, dzisiaj liceum ogólnokształcące numer 25. Kiedyś podstawowa numer 27. Także to zawsze przypomina winiary.
Grażyna Glabus. Mamy sympatię w ogóle do winiar. Ja tutaj się wychowałam w zasadzie, bo do babci przybiegałam. Mój dziadek walczył w wojnie z bolszewikami, później w 57. Pułku Piechoty. Przeszedł swoje, no i jako powstaniec, zresztą jest ujęty w wszelkich tych książkach o Powstaniu Wielkopolskim. Nazywał się Szczepan Kaczmarek. Na cmentarzu winiarskim jest uwidoczniony na tej tablicy, bo tam jest ponad 100 chyba powstańców leży. No także po prostu mamy sympatię i uważamy, że należy czcić takie święta, takie uroczystości. Takie grono osób, z którymi wymieniamy sobie te wszystkie wspomnienia. Jest strona na Facebooku Stare Winiary. Tam wrzucamy sobie zdjęcia. Ludzie sobie przypominają dziadków, pradziadków.
Takim kulturalnym i historycznym tropem tu na Winiarach, już dzisiaj w części Poznania, jest pomnik. Od kiedy on tutaj stoi i co przedstawia?
Pomnik, który stał pierwotnie 100-150 metrów stąd, tam są teraz, rosną dumne trzy lipy, bo dookoła tego cztery posadzono, to one już mają właśnie ponad 100 lat i po Powstaniu Wielkopolskim mieszkańcy zrzucili się, ażeby właśnie uczcić tych 90 poległych winiarczyków.
Czyli tradycja przedwojenna już.
To jest tradycja, oczywiście, że przedwojenna. W 1939 roku okupant pomnik zniszczył, został zlikwidowany. Czasy powojenne też nie były zbyt dobre dla powstańców wielkopolskich, dla ich rodzin. Mam w rodzinie też powstańca wielkopolskiego i wiem doskonale, że był to temat zakazany. Wręcz wszystkie pamiątki, które mieli, niektórzy brali, niszczyli, tak żeby w ogóle nie było na ten temat mowy, bo bali się. Bali się kolejnego reżimu, który przyszedł, który rządził, a któremu wojna polsko-bolszewicka oczywiście gdzieś tam kogiem w oku stała, a ci ludzie brali udział również w wojnie polsko-bolszewickiej. Tak więc ze wszechmiar byli prześladowani w II wojnie przez okupantów, przez Niemców, a po wojnie przez Sowietów. Tak więc pomnik na długie, długie, długie lata był w zapomnieniu. Nie było go, ale był w pamięci ludzi. Udało się nam, jako Radzie Osiedla Winiary, udało nam się go wiernie odwzorować, odbudować i od kilku lat dumnie stoi na winiarach. Nie mogliśmy w tym samym miejscu go postawić. No trudno, takie tutaj należy przestrzegać różnych procedur, ale jest, stoi, jest przepiękny skwer i możemy wreszcie nasze uroczystości tutaj przeprowadzać właśnie pod pomnikiem.
I co roku już tu będziecie?
Co roku. Jesteśmy co roku i będziemy co roku. To takie jest postanowienie. Tak długo, dopóki przynajmniej będziemy mieli wpływ na to wszystko, to będziemy takie uroczystości organizować.
A do wątków powstańczych wrócimy za chwilę. Najpierw jednak Marsylianka Wielkopolska. Jutro w Poznaniu obchody 107. rocznicy zdobycia ławicy niemieckiego wówczas lotniska. O przebiegu i znaczeniu bitwy mówił w niedzielę w poznańskich historiach na antenie Radia Poznań historyk i regionalista Marek Ressler.
O 2:00 w nocy wyprawa ruszyła z centrum Poznania do Ławicy. Między 6:00 a 8:00 odbyło się oblężenie stacji lotniczej w Ławicy. Zaczęto od tego, że wyłączono dopływ prądu elektrycznego do całego lotniska. Niemcy byli zdezorientowani, nie mieli możliwości wglądu, a pamiętajmy, że to był jednak początek stycznia. W związku z tym wcześniej zapadało ciemności, była dezorientacja, zamieszanie. Wysłano do załogi ławicy żądanie kapitulacji. Niemcy zareagowali negatywnie, nie poddamy się. No i wtedy otoczono lotnisko, z trzech stron zajęto stanowiska. Wokół lotniska armaty Niżychowskiego stanęły przy stacji Poznań-Ławica, przy dworcu kolejowym. Padło kilka strzałów z naszej strony, z działu, uszkodzono między innymi wieżę kontroli lotów.
Nie tą obecną, tylko tą historyczną.
Nie, historyczną. Historyczną, zresztą zachowaną do dzisiaj.
No właśnie, bo ona stoi po drugiej stronie.
Ta stoi po drugiej stronie i zresztą koszary lotników niemieckich do tej pory się zachowały, bo to były solidne koszary, solidne murowane budynki.
Ten, kto leci z Poznania gdzieś tam, no to średnio kojarzy te budynki akurat.
Nie, no przede wszystkim inna wielkość, inne rozmiary, inna wielkość, inna architektura. To była stacja szkoleniowa, nie bojowa, w związku z tym Niemcom wcale nie zależało na tym, żeby eksponować widok tych budynków. Po prostu traktowano stację lotniczą w Ławicy ściśle roboczo. No i w końcu, po wystrzeleniu tych kilku pocisków w stronę budynków stacji lotniczej, odbył się szturm, który trwał bardzo krótko, około pół godziny.
No to błyskawiczna bitwa.
Tak, bitwa była błyskawiczna. Niemcy stwierdzili, że właśnie to nie ma sensu, że ta obrona mija się z celem. Zresztą efektem tego starcia było dwóch poległych Niemców. Pozostali do niewoli się dostali. Zginął tylko jeden Polak, trzech było rannych. W związku z tym, jak na tego rodzaju starcie, na taką bitwę, no to straty były niewielkie.
Znaczenie bitwy o Ławicę jest dużo bardziej skomplikowane, niż nam mogłoby się wydawać. To nie było zdobycie jednego miejsca, ale także zdobycie oręża, które się bardzo przydało później.
Tak, no bo oczywiście zajęto magazyny bomb lotniczych i magazyny amunicji, które były w Forcie VII. Już wcześniej zajęto magazyn w Halice Penina na Winiarach. Zresztą tych samolotów i tak byśmy nie wykorzystali. W związku z tym większość z nich skierowano do Warszawy.
Ale sprzęt się przydał później.
Sprzęt się przydał później, ale po zmontowaniu, bo to były jednak samoloty w częściach. I no i trzeba przyznać, że już następnego dnia, już 7 stycznia 1919 roku samoloty z polskimi znakami krążyły nad Poznaniem. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt. Mianowicie następnego dnia, 7 stycznia 1919 roku, Niemcy startujący z lotniska polowego we Frankfurcie nad Odrą dokonali nalotu na lotnisko w Ławicy. Początkowo było trochę strat, ale następnego dnia już byliśmy na taką niespodziankę przygotowani. I już grubo po II wojnie światowej powstała legenda o odwetowym nalocie polskich lotników z Ławicy na lotnisko we Frankfurcie nad Odrą, że straszne rzeczy tam się działy, że spontanicznie 6 lotników naszych postanowiło pomścić kolegów. Oczywiście legenda, jak się okazało, była stworzona przez autora jednej z książek reklamujących, opisujące chwałę polskiego lotnictwa. Dotarliśmy do mieszkańców Frankfurtu nad Odrą, do Polaków, którzy studiowali i pracują w Uniwersytecie Wiedlina, funkcjonującego tam. Te osoby przejrzały prasę niemiecką z tego okresu. Okazuje się, że nie ma najmniejszego śladu o tym, żeby Polacy dokonali jakiegoś nalotu na miasto. Jest to legenda, jest to opowieść, no może i sympatyczna, ale trzeba to traktować z przymrużeniem oka.
W jednym zdaniu znaczenie bitwy o Ławicę.
Zdobycie lotniska w Ławicy miało ogromne znaczenie moralne. Podniosło na duchu Polaków, przekonało, że w tej chwili już to, co najważniejsze, mamy w rękach. Od strony wojskowej, militarnej, no uniknęliśmy na pewno jakiegoś odwetowego nalotu na Poznań lotników z Ławicy. Byłyby niepotrzebne straty, każde straty są niepotrzebne, to oczywiste, ale przede wszystkim samolot miał ogromne znaczenie psychologiczne i nalot lotników niemieckich z Ławicy mógłby być bardzo nieprzyjemnie odebrany w samym mieście. W związku z tym zdobycie lotniska w Ławicy było konieczne, naprawdę. To była taka wisienka na torcie, to była taka kropka nad i, jeśli chodzi o walki o Poznań. Zajęcie lotniska w Ławicy było kulminacyjnym, ostatecznym punktem zwycięstwa powstańców w Poznaniu.
Mówił Marek Rezler. Po piosence z dawnych lat wybierzemy się do wielkopolskiego Śmiałowa.
Nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie? Czy znikniesz, nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Twego zdrowia, życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?
Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, jedyne w Polsce poświęcone pamięci narodowego wieszcza, od lat zajmuje szczególne miejsce na mapie polskich instytucji kultury. Rok jubileuszowy 50-lecia placówki obchodzono w 2025 roku. Ten czas był okazją do przypomnienia znaczenia tego miejsca, nie tylko jako strażnika dziedzictwa Mickiewicza, ale też jako ważnej przestrzeni historycznej i dialogu o kulturze i tożsamości, o misji muzeów literackich, sensie opowiadania historii na nowo i o planach na przyszłość. Joanna Divina rozmawiała z doktorem Emilianem Prałatem, kustoszem Śmiełowskiego Muzeum.
Śmiełów to jest miejsce absolutnie wyjątkowe, bo to nie tylko muzeum literackie, ale też przestrzeń, w której naprawdę przebywał Adam Mickiewicz. Pytanie zatem, jak to miejsce wpływa na sposób, w jaki dziś opowiada się o Adamie Mickiewiczu, który odwiedzał Wielkopolskę?
Ha, to jest bardzo ciekawe pytanie. Wszyscy, którzy pracujemy w muzeum, opowiadamy na co dzień o Mickiewiczu. Opowiadamy o tej postaci nie jak o bohaterze z podręczników, ale jak o mieszkańcu, a więc w pewien sposób, no chciałoby się powiedzieć niemalże dalekim krewnym, ale takim dalekim, dobrze znanym, więc...
I nawet lubianym.
I lubianym, bardzo lubianym. Tym bardziej, że no, paru smaczków w opowieściach nam dostarcza do dnia dzisiejszego. Więc ta opowieść jest inna, jest bardziej osobista, bardziej sentymentalna. Tym bardziej, że słysząc skrzypienie parkietów z lat 1797-98, tych samych parkietów, po których Mickiewicz stąpał, mamy tę świadomość, że ten próg, że ta klepka podłogowa pamięta czasy Mickiewicza, że przez te drzwi przechodził, na te freski spoglądał, przez to okno widział ten krajobraz, który w niewielkim stopniu w wielu momentach się zmienił. Spacerując po ścieżkach parkowych, no docieramy do tych drzew, które pamiętają na pewno obecność Mickiewicza i chciałoby się w ich szeleście liści usłyszeć gdzieś jakiś wątek poetycki Mickiewicza. No a poza tym mamy też pewną tradycję i ta tradycja nie jest elementem martwym, ale tradycją, która w Śmiełowie w kontekście Mickiewicza funkcjonuje od ponad 170 70 lat, bo już za czasów Gorzeńskich, którzy gościli Mickiewicza, te pewne formy upamiętnienia kultu tradycji mickiewiczowskiej funkcjonowały. Więc mamy też świadomość tego wielkiego depozytu historii, który gdzieś spoczywa na nas, ale też mamy świadomość tego, że trzeba o Mickiewiczu mówić trochę inaczej, jako bardziej realnym człowieku. No, tym bardziej jest to, powiedziałbym, łatwiejsze, że jesteśmy w tym miejscu, które Mickiewicz bardzo dobrze znał.
A jak wyglądały w ogóle pierwsze lata tworzenia muzeum? Kto stał za jego powołaniem? Jak wyglądała idea? Jaka nimi kierowała?
To były trudne lata, bo w okresie powojennym w pałacu znajdowały się mieszkania pracowników PGR-u, klasy szkolne, a w ćwierćkolistych łącznikach chlewy dla świń. Także miejsce, no, w pewien sposób pognębione symbolicznie, ale i dosłownie. Dopiero w stulecie śmierci Mickiewicza w 1955 roku postanowiono dokonać pewnego liftingu, powiedzielibyśmy, budynku. Ale na dobrą sprawę dopiero lata 60. i działalność Pawła Dzianisza, dziennikarza, który na łamach prasy zainicjował serię felietonów pod tytułem Sprawa Śmiełowska, spowodowało, że pojawiło się realne zainteresowanie tym wyjątkowym miejscem. Początek lat 70. wojewódzki konserwator zabytków zainicjował dyskusję nad rewitalizacją Śmiełowa. Zaangażowało się w ten proces Muzeum Narodowe w Poznaniu i z sukcesem w 75. roku muzeum zostało otwarte. Początkowo przewidziane było jako muzeum, które będzie miało dwie części. Z jednej strony oczywiście ekspozycja mickiewiczowska, a z drugiej strony miała być to taka druga galeria malarstwa polskiego i europejskiego, druga w stosunku do gmachu Głównego Muzeum Narodowego. Z czasem okazało się, że ten aspekt galeryjny może w mniejszym stopniu funkcjonuje, a w większym skoncentrował się na stworzeniu takiego bardzo realnego, bardzo namacalnego domu ziemiańskiego, w którym ten wątek mickiewiczowski odgrywa istotną, znaczącą rolę. I zresztą na dobrą sprawę do dnia dzisiejszego w takiej formule staramy się działać.
Ten rok jubileuszowy stał się też okazją do sięgnięcia zapewne do archiwów, do listów, pierwszych fotografii. Czy w trakcie tych przygotowań odkryli państwo może jakieś fascynujące epizody z historii tego muzeum? Jakieś może anegdoty, może nieznane szerzej fakty dotyczące Śmiełowa?
Owszem, pojawiły się, związane z relacjami, opowieściami pracowników, którzy tworzyli pierwsze zespoły. No nie wszystkie z tych wspomnień można przytaczać głośno, bo one pozostają już tylko dla naszych muzealnych uszu. Ale absolutnie tak, przy tej okazji też sporo pojawiło się materiałów, które nam przysłali goście. Fotografie gdzieś sprzed lat z ich wizyt w Śmiełowie, które są też takim fajnym świadectwem pokazującym, że wizyta sprzed 30-40 lat warta była udokumentowania i zachowania tej fotografii. Pojawiły się również wspomnienia. Troszeczkę materiałów archiwalnych udało się odkryć. No i co najważniejsze, sporo nowych pamiątek udało się pozyskać, a w sposób szczególny bardzo jesteśmy blisko tego, aby zacieśnić współpracę z potomkami rodziny Mickiewiczów, w których posiadaniu są pamiątki rodzinne. Wiele z nich nie ujrzało jeszcze światła dziennego i mamy nadzieję, że uda nam się najpierw na jakiś czas, a potem może jako wieloletni depozyt, pozyskać je do Śmiełowa. No i wzbogacić jeszcze tę wyjątkową kolekcję.
Historia żywa.
Ten rok jubileuszowy był niezwykle intensywny. I które z tych inicjatyw pokazują najlepiej, w jakim kierunku podąża, czy zmierza współczesne muzealnictwo literackie?
Myślę, że to są trzy podstawowe kierunki. Wyjścia poza ramy literackości jako takiej. Nie zamykamy bohatera tylko w kontekście muzeum narracyjnego, literackiego, historycznego, tylko staramy się pokazać możliwie szeroki profil instytucji muzealnej, która w pierwszym względzie powinna być instytucją kultury z dominującą funkcją muzealną, która w zależności od sytuacji jest na pierwszym, drugim czy może dalszym miejscu. Muzeum jako przestrzeń współtworzona, otwarta na zróżnicowane inicjatywy. To absolutnie też ważna rzecz i współpraca. Współpraca z jednej strony krajowa, z tymi wielkimi ośrodkami muzealnymi, do których wiele mniejszych muzeów obawia się zapukać, jeżeli chodzi o prośby związane z wypożyczeniami obiektów, bo nie zawsze jest to możliwe, a z drugiej strony współpraca międzynarodowa. W tym roku podpisaliśmy umowę współpracy z Uniwersytetem Wileńskim i tamtejszym Muzeum Adama Mickiewicza i mamy już przygotowane i po pierwszych konsultacjach konsultacjach dokumenty, które zakończą się podpisaniem umowy o współpracy z Biblioteką Polską w Paryżu i tamtejszym Muzeum Mickiewicza. Więc z jednej strony umacniamy, pokazujemy pozycję na rynku, powiedzielibyśmy, lokalnym, muzealniczym, ale z drugiej strony bardzo mocno chcemy wejść we współpracę międzynarodową, skonsolidować instytucje muzealne i upamiętniające Mickiewicza, tak żeby za jakiś czas mogło się odbyć w Śmiowie forum mickiewiczowskie tych instytucji, których patronem, założycielem jest właśnie Adam Mickiewicz. Planowanych jest 13 wydarzeń, docelowo będzie ich około 30. Już w planie są 4 duże wydarzenia. Jednym z najważniejszych będzie Noc Muzeów, która będzie wyjątkowo 2 tygodnie później, aniżeli ta ogólnopolska. No i mamy sporo ciekawostek, bo tam będzie balet zespołu pieśni i tańca Śląsk, będzie występ teatralny aktorów Teatru Narodowego w Warszawie z dekoracjami, z kostiumami zaprojektowanymi przez Izabelę Hełkowską, potomkinię dawnych właścicieli Śmiłowa. No i drodzy Państwo, nie zabraknie wyjątkowych gości w tym szczególnym roku. No, będą to nazwiska z pierwszych stron, powiedzielibyśmy, z pierwszych materiałów promujących najważniejszych przedstawicieli polskiej kultury.
No to może chociaż jedno nazwisko.
To będzie tajemnica, ale drodzy Państwo, mała podpowiedź, inicjały AS.
Rozmówcą Joanny Diwiny był Emilian Prałat, a po piosence Spacerownik Poznański. Czekają już na Państwa Łukasz Kaźmierczak i dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Słuchacie historii żywej.
Dlaczego patronka górników stała się także patronką jednego z poznańskich szpitali? O tym w dzisiejszym odcinku Spacerownika rozmawiają dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania i Łukasz Kaźmierczak.
Spacerownik Poznański.
Tydzień temu mówiliśmy o Szpitalu Świętego Wawrzyńca i tam cały czas w tle pojawiała się inna placówka, Szpital Świętej Barbary, praktycznie całkowicie zapomniany, jeśli chodzi o historię Poznania.
Tak, zgadza się. Szpital Świętej Barbary był tuż obok Szpitala Świętego Wawrzyńca i faktycznie zniknął z mapy Poznania dość szybko i dlatego nie zapisał się już nawet w XIX-wiecznych kronikach.
Święta Barbara, co patronka górników robi na Chwaliszewie, które kojarzymy się z rzemieślnikami? Ewentualnie jeszcze można byłoby do tego podpiąć rybaków.
Tak, to prawda. Chwaliszewo było miastem czy miasteczkiem tutaj rzemieślniczym. Natomiast Święta Barbara miała znacznie szerszy zakres patronatów. Była ona przede wszystkim patronką chorych, umierających i dobrej śmierci.
To wspaniała. W zasadzie idealna na patronkę szpitala.
Faktycznie była to idealna patronka, ponieważ zaliczana była do 14 świętych wspomożycieli, czyli tych świętych, którzy specjalizowali się w niesieniu pomocy w chorobach, nieszczęściach, a także w obliczu śmierci i oni byli przyzywani w tych szczególnie trudnych sytuacjach, modlono się do nich, a Święta Barbara miała taką szczególną specjalizację. Wierzono, że jej wstawiennictwo chroni przed nagłym zgonem, a przede wszystkim ona dawała takie bezpieczeństwo ludziom, takie ubezpieczenie, że każdy, kto się do niej modli, będzie mógł liczyć na to, że otrzyma sakramenty przed śmiercią i w związku z tym będzie mógł przejść do raju.
O, w takim razie ten szpital musiał się cieszyć szczególną popularnością.
Tak, ten szpital był popularny i był to szpital cywilny, ale nie był to szpital dla ubogich. Każdy, kto do tego szpitala wstępował, musiał wpłacić określoną kwotę pieniężną, która przekazywana była na potrzeby mieszkańców tego szpitala i szpitala.
Nie należało się specjalnie ekwipować na wyprawę do szpitala. Można było nie wrócić, a to już wtedy zostawało w majątku placówki, w której się opuszczało ten ziemski padół.
Tak, właściwie regułą było to, że się już nie wracało, ponieważ te szpitale średniowieczne były to miejsca, które miały dawać uspokojenie. Tam się modlono i przygotowywano się do śmierci.
Czyli w zasadzie kultywowano sztukę ars moriendi, średniowieczną sztukę dobrej śmierci.
Dokładnie tak.
Kiedy Święta Barbara pojawia się na Chwaliszewie?
Dokładnie nie wiemy. Najstarsza zapiska pochodzi z 1438 roku i wtedy już mowa jest o istniejącym szpitalu i kościele, więc na pewno pojawiła się przed tą datą.
I wiemy, gdzie to było, bo zdaje się, że to było niedaleko mostu w Starym Korycie Warty.
Tak, dokładnie tak. To było po tej stronie od strony Katedry Poznańskiej, niedaleko mostu. Ona się pojawiła, to jest bardzo ważna data, bo ten szpital był już zanim Chwaliszewo uzyskało prawa miejskie, co nastąpiło w 1444 roku. I można przyjąć taką hipotezę, że ten kościółek i ten szpital był przeznaczony dla rezydentek, dla kobiet.
Wskazywało, co na to wskazuje?
Na to wskazuje właśnie to wezwanie Świętej Barbary, a także to, że później, już w XVIII wieku, tam przebywały głównie kobiety.
Powiedział pan, że szpital powstał, zanim Chwaliszewo zostało miastem. Czy te prawa miejskie cokolwiek zmieniały w funkcjonowaniu szpitala, kościoła?
Tak, zmieniły bardzo dużo. Chwaliszewo zaczęło się bardzo intensywnie rozwijać. Ono było miasteczkiem rzemieślniczym, które w pewnym momencie nawet było poważną konkurencją dla Poznania. Natomiast dla tego konkretnego szpitala bardzo ważne znaczenie miał człowiek, który nazywał się Maciej Krośniński. To był bogaty kanonik Katedry Poznańskiej i on w 1453 roku wrócił z wyprawy do Ziemi Świętej, więc zdążył tuż przed zajęciem Konstantynopola przez Turków. I on posiadał ogromny majątek i postanowił przebudować ten kościół i szpital. Właściwie to ufundował nowy kościół Świętej Barbary.
No
i
już ten... nie drewniany, tylko murowany.
Tak, już murowany. I ten kościół był na tyle solidny, a równocześnie na tyle lichy był kościół świętego Mikołaja na Zagórzu, że w 1455 roku do kościoła świętej Barbary przeniesiono parafię.
Spacerownik poznański.
Można do tego dodać też świętą Dorotę, która również pojawia się w tym zestawie.
Tak, święta Dorota pojawiła się pod koniec XV wieku, dokładnie w 1496 roku, kiedy wybudowano nowy szpital, nowy murowany szpital i w tymże szpitalu znalazła się kaplica. I patronką tejże kaplicy była właśnie przywołana święta Dorota.
To był cały czas szpital świętej Barbary, bo o nim mówimy.
Kościół był świętej Barbary, szpital świętej Barbary, natomiast kaplica w szpitalna miała patronat świętej Doroty.
Po cóż było jeszcze to dodatkowe wzmocnienie świętą kolejną?
Myślę, że ta Dorota tak pięknie dopełniała Barbarę. Bo o ile Barbara była tą patronką, która gwarantowała dobrą śmierć, o tyle Dorota była patronką, która obiecywała fantastyczne życie po śmierci. Kiedy ona szła na śmierć, spotkał ją pewien poganin, no imieniu Teofil, i on jakby no dziwił się, że ona tak radośnie tam zmierza na ten szafot. Ona na to mu odpowiedziała, że już nie może się doczekać tego, aż będzie w raju, w tym rajskim ogrodzie. On na to mówi, no to podeszli jakieś owoce z tego rajskiego ogrodu, no i nagle pach, przed nim stanął kosz owoców, a było to 6 lutego, bo wtedy mamy świętej Doroty, no i to tak poruszyło tego poganina, że ten Teofil natychmiast się nawrócił, a to nawrócenie musiało być bardzo solidne, bo jeszcze tego samego dnia razem z Dorotą poniósł śmierć męczeńską.
Wiemy już, że pensjonariuszami tego szpitala nie byli ubodzy ludzie, natomiast jak ten szpital funkcjonował na co dzień? Czy coś o nim wiemy?
Tak, wiemy całkiem sporo. Te osoby, które w nim przebywały, miały pewne obowiązki. Codziennie wybierały się do katedry, w której zarówno uczestniczyły we mszy, jak również ją sprzątały. Natomiast generalnie większość ich aktywności zamykała się w tym szpitalu. Tam jadły posiłki, tam się modliły, tam czekały na śmierć. Był to szpital dochodowy.
Był dochodowy, ale jednak koniec końców i on przestał istnieć. Co się stało takiego, że dochodowa placówka nagle popada w ruinę?
No to się wiązało z historią Poznania, bo przyszedł wiek XVII, przyszły wojny, przyszły oblężenia, przyszły kontrybucje i miasto bardzo, bardzo zbiedniało. Szpital utracił swoje dochody, bo on miał na przykład czynsze z budynków. Kiedy budynki rujnowano, no to już nie było czynszów. I ten szpital podupadał. W końcu został przekazany właśnie szpitalowi świętego Wawrzyńca, bo ten święty Wawrzyniec no, chciał go długo przejąć, bo kiedy oni przekazali ten swój szpitalik księżom emerytom, no to chcieli mieć też ten dochodowy szpitalik cywilny. I w XVIII wieku, kiedy szpitale poznańskie wizytował ksiądz Rogaliński, już nie pisze o szpitalu świętej Barbary, tylko o cywilnym szpitalu świętego Wawrzyńca.
A kiedy ta placówka i ten kościółek zniknęły z mapy Chwaliszewa? Bo nie ma przecież po nich śladu.
Definitywne zniknięcie tych kościołów z mapy Poznania i związanych z nimi szpitali to początek XIX wieku. Władze pruskie nie dopuszczały do tego, żeby zniszczone stare kościoły były remontowane i na początku XIX wieku one były sukcesywnie likwidowane i w pierwszych latach XIX wieku zniknął kościół i szpital świętej Barbary, zniknął kościół i szpital świętego Wawrzyńca i zniknął kościół już szpital świętego Mikołaja. Wszystkie te placówki przestały funkcjonować.
A my próbujemy je przywrócić do zbiorowej pamięci.
W następnym odcinku przypomnimy o kościele i szpitalu świętego Mikołaja.
Spacerownik poznański.
Spacerownik poznański wraca za tydzień, a po piosence z dawnych lat za mikrofonem usiądzie Grażyna Wrońska.
Baby, I've been here before. I know this room, I walk this floor. I used to live alone before I knew you. Yeah, and I seen your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's ever broken. Hallelujah. 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 Single breath that went through was hallelujah.
As for me, all I ever seem to learn from love is how to shoot at someone who outdrew you. Yeah, but it's not a complaint that you hear tonight. It's not the laughter of someone who claims to have seen the lightning. No, it's a cold and it's ever a lonely hallelujah.
Słuchacie programu Historia Żywa.
W jaki sposób i czy w ogóle wielkie jubileuszowe uroczystości przekładają się na zainteresowanie własną historią, małą ojczyzną? To pytanie Grażyna Wrońska zadała doktorowi Kazimierzowi Krawiarzowi, kustoszowi Izby Pamiątek Regionalnych, od lat niezwykle ofiarnie zajmującemu się Kurnikiem i Byninem.
Dzieła, które były stworzone w Zamku Kurnickim, wyszły do miasta. Ale z drugiej strony można powiedzieć tak, że dzieło postawienia pomnika było czynem społecznym Kurnicza, a nie samego zamku. Zrozumieli mieszkańcy Kurnika idee, które po prostu przyświecały tym wielkim Kurniczanom, Tytusowi Działyńskiemu i jego córce Jadwidze Zamojskiej. Mieliśmy taki cykl wielkich rocznic. Obchodziliśmy w Kurniku rocznicę stulecia śmierci Jadwigi Zamojskiej, stulecia śmierci Władysława Zamojskiego. Był rok właśnie Jadwigi Zamojskiej, rok Władysława Zamojskiego, rok Fundacji Zakłady Kurnickie. Dzieła, które stworzyli Władysław Zamojski i Jadwiga Zamojska, jego matka.
No i jeszcze Maria się na to zgodziła.
I jeszcze do tego Maria. Kurnik to jest naprawdę wspaniałe miejsce. Przecież można też i powiedzieć tutaj dwa słowa o naszej noblistce Szymborskiej, która przecież na Prowencie się urodziła. Jest promenada. W tej chwili tłumy przyjeżdżają na spacer po promenadzie Wisławy Szymborskiej. Muszę powiedzieć, że jestem kustoszem Izby Szymborskich, rodziny Szymborskich. promenada Wisławy Szymborskiej kończy się w Izbie Szymborskiej w ratuszu w Gminie. To jest naprawdę taka perełeczka. Prawdę powiedziawszy, to jest jedyne muzeum poświęcone rodzinie Szymborskich. Ojciec Wisławy Szymborskiej był wybitną postacią. Od samego początku, gdy kupiono dobra zakopiańskie, był najbardziej lojalnym w stosunku do swojego pracodawcy Władysława Hrabiego Zamoyskiego.
Kurnik żyje też zawsze powstaniem wielkopolskim, bo przecież z Kurnika jako jedni z pierwszych powstańcy przybyli do Poznania pod bazar.
Takiego pełnego opracowania udziału kurniczan w powstaniu wielkopolskim do końca nie mamy.
A encyklopedie, które się ukazują, i przecież bardzo poważne dzieła?
W encyklopedii niestety o pani Kurnickiej nie wspomniano, chociaż napisano o Sylwestrze Gawrychu, który był inicjatorem, organizatorem. A w dalszym ciągu powtarza się w Kurniku, że tym inicjatorem i tym organizatorem był Stanisław Celichowski, co jest niestety nieprawdą.
W każdym razie zapisali się złotą literą w dziejach powstania i tego nikt nie kwestionuje.
To był wielki czyn, zresztą do, można powiedzieć, przygotowywany skrupulatnie przez okresy zaborów do tego właśnie powstania wielkopolskiego. Obecnie pielęgnujemy pamięć o powstaniu wielkopolskim, postawiono pomnik powstańców wielkopolskich, no i działa koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. To jest wielka sprawa i przywiązujemy dużą wagę do pamięci o powstaniu wielkopolskim.
Historia żywa.
To był ostatni temat w historii żywej. Nasz program zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się państwu Jacek Butlewski, a kończymy jak zawsze utworem z dawnych lat. Dobranoc.
Just hold on tight, that's because I'm a good old